będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Pragniemy dzisiaj dalej kontynuować temat grzechu pierworodnego. Pragniemy dzisiaj zastanowić się, jakie są konsekwencje grzechu oryginalnego, grzechu pierwszego. Skąd człowiek usiłuje czerpać szczęście po upadku. Jedną z pierwszych konsekwencji uwierzenia temu, co mówił diabeł, demon, jest sytuacja nagości. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset 7. Według Pisma Świętego nagość jest czymś haniebnym. Człowiek jak gdyby wyraża się ubraniem, tym, co nosi na sobie. W tym wyraża się jego osobowość, jego pełnia. Nagość jest symbolem ogołocenia, obrabowania, utraty czegoś ważnego. Człowiek jest obrabowany. To właśnie chce powiedzieć Pismo Święte przez poczucie nagości. Ojcowie syryjscy, na przykład święty Efrem, mówią, że ta nagość jest symbolem tego, że człowiek, który był przeobleczony w blaski Boże, nosił na sobie szatę chwały Bożej, teraz ją utracił. Od tego momentu zaczyna się nowa sytuacja człowieka, już nie ta pierwsza, którą Bóg zamierzył. Człowiek, który jak drzewo rósł w glebie miłości Bożej, z tej gleby się wysadził i przestał w niej tkwić korzeniami. Stał się sam dla siebie. Stał się sam dla siebie Bogiem. Do tego zmierzały właśnie słowa szatana, który mówił: będziecie jako bogowie. Tylko że człowiek nie jest Bogiem. Człowiek jest tylko stworzeniem. I tu jest dramat. Tu jest śmierć zadana jakiemuś głębokiemu wymiarowi, z którym Pan Bóg nas stworzył, który nas konstytuował w naszym człowieczeństwie. Dalej mówi Pismo Święte, że kiedy człowiek zobaczył Boga, zaczął czuć przed Nim lęk, strach. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg się zdziwił. Skąd się wziął ten lęk? Kto was tak uformował? Co się stało? Skąd wziął się ten problem? Konsekwencją grzechu pierworodnego jest zafałszowany obraz Boga. Od tego zafałszowanego portretu Boga droga później do ateizmu jest bardzo prosta. Zaprzeczyć, że Bóg jest miłością, równa się zaprzeczyć, że Bóg istnieje. Ateizm wydaje się tylko ostatnią logiczną konsekwencją tej drogi. Człowiek żyje z zafałszowanym obrazem Boga. Ludzie myślą, że Bóg jest sędzią, który stoi tylko z laską i czyha, aż zgrzeszysz. Kiedy tylko zgrzeszysz, od razu cię uderzy. Jeśli się stanie jakieś nieszczęście, często od razu pytamy, jaki grzech popełniłem, którego być może sobie nie uświadamiam, ale grzech jest i dlatego Bóg mnie chce ukarać i to czyni. Jest to jeden z elementów zafałszowanego obrazu Boga, konsekwencji grzechu pierworodnego. W każdym razie Bóg po grzechu pierworodnym jawi się człowiekowi jako wróg, nieprzyjaciel. Człowiek jest z niego wykorzeniony. Człowiek przeżył upadek w przepaść. Nie rozumie siebie, bo utracił swój pierwotny wymiar. Utrata tego wymiaru jest śmiercią, którą grzech zadaje człowiekowi. Często mówimy, grzech to jest taka przyjemna rzecz. Ciekawe, dlaczego nie możemy tego robić. A tak naprawdę grzech, owocem grzechu jest głęboka śmierć, śmierć ontologiczna, wewnętrzna człowieka. Można powiedzieć, że człowiek po grzechu pierworodnym jest chodzącym trupem. Dlatego święty Paweł nazywa człowieka umarłym, żyjącym w kręgach śmierci. Jest to jedno z porównań dzisiejszej sytuacji człowieka. Nosi on w sobie zalążek śmierci. Nie tej fizycznej, która była i dalej będzie, lecz zalążek śmierci wynikającej z przekreślenia tego wymiaru, jakim było wykorzenienie się od Boga. Przedtem, przed grzechem pierworodnym, człowiek czuł w sobie głos Ducha Świętego, który mu mówił: Bóg jest miłością, i wywoływał w nim okrzyk: Abba, Tato, Tatusiu. Ten okrzyk pochodził od Ducha Świętego, a nie był wymawiany przez człowieka i nie był też owocem teoretycznej wiedzy o Bogu. Człowiek, można powiedzieć, przed grzechem pierworodnym posiadał jakby jakiś odbiornik, w którym ustawicznie szła fala od Boga, która mówiła: nie bój się, ja cię kocham, jestem miłością, jestem przy tobie. I z wnętrza człowieka wydobywał się okrzyk: Ojcze, Tato, prosty zwrot uwielbienia dla Pana Boga. Z chwilą grzechu ten odbiornik się wyłączył. Ta pępowina została zerwana, naderwana. Człowiek tej fali już nie odbiera. Została zagłuszona. To jest ta śmierć ontyczna, którą człowiek nosi w sobie. I to jest to, co teraz determinuje całe działanie człowieka. Człowiek zdaje sobie sprawę z tej tragicznej ciszy w sobie samym. Od nikogo nie słyszy już słów: ja cię kocham. Czuje się jakby w pustce. Czuje się w gruncie rzeczy sam, głęboko samotny. I pojawia się w nim nowa dominanta, nowy pęd, gonitwa za życiem. Gonitwa za tym, żeby tę śmierć wyrugować z siebie. Gdyż człowiek jest stworzony do życia, do pełni, do szczęścia, do nieśmiertelności. A w tej chwili czuje, że nie ma tego w nim. To podświadomie jest w nim i dobrze o tym wie. To determinuje pogoń za życiem, za pełnią. Człowiek chce się spełnić. Można tutaj zauważyć pewne dwa nurty, które w sposób szczególny dotykają człowieka, jeśli chodzi o spełnienie się. Pierwszy to pieniądz jako posiadanie oraz praca jako środek prowadzący do uzyskania pieniędzy, które dają prestiż życiowy. Drugim nurtem są afekty, czyli wykorzystywanie przyjaźni, małżeństwa, rodziny, dzieci do tego, aby czerpać życie. Te wszystkie rzeczy są dobre i są dla człowieka. Rzeczywiście miały mu dawać szczęście, ale w Bogu. W chwili, gdy Bóg zniknął z horyzontu, są one nagle absolutyzowane, ubóstwiane, stawiane w centrum zainteresowania życia człowieka. Stają się głównym i jedynym nurtem, w którym człowiek upatruje swoją szansę na życie. Usiłuje wycisnąć z nich jak z cytryny jak najwięcej życia. Do tych rzeczy, skądinąd dobrych, podchodzi z postawą bałwochwalcy. Z tym, co Pismo Święte nazywa chciwością. Święty Paweł opisuje człowieka po sytuacji grzechu pierworodnego jako od kolebki do grobu chciwego. Chciwego tego, żeby z rzeczy, z pieniędzy, z dóbr, osób wycisnąć dla siebie maksimum życia. Święty Augustyn nazywa to niezwyciężoną pożądliwością. Zafałszowany obraz Boga widoczny jest również w tym, że Bóg ma mi służyć, co najwyżej do tego, co ja w tej chwili, o co ja w tej chwili Pana Boga poproszę. Panie Boże, realizuj moje plany na życie, moje projekcje, moje wyobrażenia, moje pragnienia. Pomagaj mi w tym życiu, żebym miał zdrowie, żebym miał pieniądze, żebym osiągnął to czy tamto. Odbiciem niekiedy tego zafałszowanego obrazu Boga mogą być modlitwy również w Kościele. kiedy celebrujemy nabożeństwo nieustannej nowenny do Matki Bożej, my redemptoryści robimy to w każdą środę czy w każdy wtorek, większość próśb, które są czytane na nieustannych nowennach, one bardzo często właśnie dotyczą tych spraw codziennych. O wygranie sprawy sądowej, dobrego męża, żony, powrót do zdrowia. W swej istocie nie są one przecież złe, bo są to rzeczy dobre, ale kiedy jesteśmy wykorzenieni głęboko od Boga, one niekiedy stają się głównym celem czy pragnieniem naszego życia. I prawie nikt na tych nowennach, albo bardzo jakaś niewielka ilość ludzi prosi o dary Ducha Świętego, o odpuszczenie grzechów, o zwycięstwo w pokusach, o dar miłosierdzia, o dar pojednania się w rodzinie, przebaczenie sobie różnych trudnych sytuacji. To jest też jakiś odprysk tego zafałszowanego obrazu Boga. Dalej możemy powiedzieć, zafałszowany obraz Boga zburzył solidarność między ludźmi. Człowiek, który utracił więź z Bogiem, nagle utracił orientację odnośnie tego, co się wokół niego dzieje. Jeżeli nie ma Pana Boga, jeżeli On mnie nie kocha, to kim jest ten drugi człowiek? Kim jest Ewa? Ona jest zagrożeniem mojej wolności. Jean-Paul Sartre, francuski filozof, mówił, drugi jest piekłem. Drugi jest niebezpieczeństwem. I to jest też pokazane w opisie raju. Pan Bóg w pewnym sensie robi pewne dochodzenie. Pyta się, co się stało? Kto tutaj jest winien? Od razu spotyka się z tym, że mężczyzna mówi, ja nie jestem winien. To ja tego nie zrobiłem. To zrobiła ta niewiasta, którą ty stworzyłeś, którą ty mi dałeś. Jest to zwalanie winy również na Pana Boga. Po coś mi dawał tę kobietę? Po coś mi ją dało? Gdyby jej nie było, to by nie doszło do tej tragedii. Ona mi podała, więc zjadłem. Zasada ratuj się kto może. Niech drugiego psy pożrą, bylebym ja był cały. To jest konsekwencja również grzechu pierworodnego, zburzona solidarność międzyludzka, harmonia, jedność między ludźmi. W tej chwili człowiek z tą niezwyciężoną pożądliwością podchodzi do drugiego człowieka w sposób nieczysty, traktując go jako drabinę pomocną do osiągnięcia własnego szczęścia. Manipuluje drugim człowiekiem. Czyni to często z intencją głęboko ukrytą pod pozorem wielkiej uczciwości, czy nawet głębokiego szacunku. Święty Paweł mówi w rozdziale 7 listu do Rzymian, opisuje tą sytuację człowieka. Mówi o człowieku starym, człowieku cielesnym. Mówi o tym murze wrogości, który wyrósł w sercu człowieka. Człowiek wie, co jest dobre, pragnie dobra, przyznaje rację prawu Bożemu, że chce on mojego szczęścia. Ale natrafia na pewien mur w sobie, którego nie może przekroczyć. Tym murem jest śmierć, którą w sobie nosi. Doświadcza, że życie już nie przychodzi od Boga. Do życia, do szczęścia są mu potrzebne pieniądze, miłość innych ludzi, prestiż, sukcesy, uznanie. Nikt nie chce być szarą myszką. Gdy drugi człowiek, którego chcę kochać, zabiera mi te rzeczy niezbędne do szczęścia, wtedy mówię stop. Muszę bronić swojego życia. To, co obecnie szatan wykorzystuje jako swojego największego sprzymierzeńca w człowieku, dzięki czemu może tę absolutną władzę nad nim sprawować, jest lęk przed śmiercią. Lęk przed wydarzeniami, osobami, sytuacjami, które mi zabierają to jedyne życie, które mam po grzechu pierworodnym. Życie, które pragnę w tej chwili opierać o pieniądze, o ludzkie uznanie, o seks. Pieniądze i afekty, ludzkie uznanie są ze sobą bardzo mocno powiązane. Święty Jan powie, cały świat leży w mocy złego. Jest manewrowany, oszukiwany przez szatana. Dotyka tego nerwu lęku przed śmiercią. Tym właśnie szatan manipuluje, wprowadzając nas w grzech. Człowiek broni się przed wszystkim, co rabuje mu jego małe życie, małe szczęście. Broni się w rozmaity sposób. Pogardą wobec innego człowieka, często oczywiście skrywaną, bo wszyscy jesteśmy dobrze wychowani. A pogarda jest grzechem. Niechęcią do innego człowieka, a to jest też grzech. Cynizm to jest postawa grzeszna. Nienawiść to jest jawny grzech. Chęć zemsty to jest grzech jawny. I to jest sytuacja, z którą się rodzimy, w której żyjemy, a która ujawnia się już w dzieciach. Kiedy małe dziecko rośnie, wraz z pierwszą rzeczą, której mówi, to jest moje. Już ma tę świadomość. Albo drugi odruch na pytanie, kto to zrobił, odpowiada, to nie ja, to Kasia albo braciszek, ale to nie ja. Zwala winę na drugiego człowieka. Rośnie sad i zaraz pokazują się pokrzywy, a nie wiadomo skąd się wzięły. Bóg uczynił ogród w raju, a po grzechu pierworodnym z tego ogrodu stał się jakiś dziki las, dzika dżungla, różnorakich relacji, wykrzywionych, zniszczonych do Boga, do siebie samego, do drugiego człowieka. Gdy zrozumiemy ten stan egzystencjalnej śmierci, możemy trochę przestać się dziwić, że nasi może przywódcy czy ludzie, którzy gdzieś stoją wysoko, korzystając ze stanowisk, umieją to wszystko wykorzystać w tym kierunku, by cieszyć się życiem po grzechu pierworodnym tak, jak umieją, poprzez karierę, bogactwa, pieniądze. Ta negatywna sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym bardzo mocno pokazana jest na krzyżu i w krzyżu Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa ma funkcję sądzenia świata. O tym może się rzadko mówi, ale Pan Bóg przez krzyż chce udowodnić ludzkości, że jest grzeszna, że naprawdę znajduje się w sytuacji grzechu. Zobaczmy, że krzyż Jezusa zrodził się z zafałszowanego obrazu Boga, który nosimy w naszych głowach. Mimo tylowiekowej historii zbawienia, Izraelici mieli nieprawdziwy obraz Boga. Fałszywy obraz Boga mieli również przywódcy Izraela w czasach, gdy żył Chrystus. Ten obraz Boga był tak inny od tego, który zobaczyli w Chrystusie, prawdziwym Bogu, że Jezusa jako człowieka skazali na śmierć. Dlatego krzyż Chrystusa jest sądem Boga, który pokazuje ludzkości, jak bardzo ludzkość oddaliła się od Boga. Miarę oddalenia od obrazu prawdziwego Boga, źródła życia. Bóg Ojciec przez przyjście swojego Syna dokonał strasznej próby. Wszedł w sam tłum ludzi i w tym tłumie był prawdziwym Bogiem. To znaczy myślał i działał według swojej logiki. Mówić to, co jest prawdą. A tylko to jest prawdą, co jest nią rzeczywiście w oczach Boga. I to okazało się tak niezgodne z tym, co na co dzień mówimy, myślimy, chcemy, że ludzie powiedzieli, ten człowiek nie jest godzien żyć pośród nas. Prawdziwego Boga, dawcę życia, źródło wszelkiej prawdy, powiesili na krzyżu, wyrzucili ze swoich szeregów. Dlatego krzyż Jezusa jest dla nas wszystkich obrazem i dowodem, który mówi, zobaczcie, do jakiego stopnia jesteście w błędzie. Do jakiego stopnia wszyscy żyjecie w oszustwie? Do jakiego stopnia jesteście zaślepieni? Do jakiego stopnia grzech was wewnętrznie zmienił? Że już nawet Boga nie rozpoznajecie i jesteście zdolni do największej zbrodni, jaką jest bogobójstwo. To może na tyle. Dzisiaj zakończymy te krótkie rozważania. Posługiwałem się tekstami księdza Alfreda Cholewińskiego, jezuity, wygłoszonymi również w Radiu Watykańskim 20 parę lat temu.